Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie programu Jeleniogórzanie. Dzisiaj gościem naszym jest pani Izabela Julita Zaprucka, o której początkach w Jeleniej Górze właśnie w ciągu tej półgodzinnej audycji będziemy rozmawiali. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Jak to się stało, że rodzice Panią przywieźli tutaj już w latach 80. jako uczennicę szkoły podstawowej czy średniej?
Ja urodziłam się na Mazowszu, ale z Karkonoszami związana byłam od dziecka, odkąd pamiętam. Ponieważ jak tylko zaczęłam chodzić regularnie z moim tatą, przyjeżdżałam na narty do Szklarskiej Poręby. Tu uczyłam się jeździć na nartach, tu spędzałam każde ferie zimowe. No i marzenie rodziców się ziściło. Zakochani w Karkonoszach przyjechali tutaj, aby się osiedlić początkowo w Szklarskiej Porębie i potem w Jeleniej Górze. Ja skończyłam jeleniogórską szkołę średnią, słynnego Żeroma, z czego jestem bardzo dumna, gdzie również ochoczo zaprowadziłam po latach mego syna, który jest również absolwentem Żeroma i bardzo identyfikujemy się z tą wspaniałą szkołą i mówimy sobie w domu Żeromszczaki. Choć syn ma zupełnie inne zainteresowania zawodowe niż ja, ale wyszliśmy wszyscy z Żeroma. Wykształcenie również zdobywałam w Jeleniej Górze, we Wrocławiu, w Warszawie, kończąc zarządzanie w kulturze, turystykę, germanistykę. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem menadżerem kultury, bo właściwie całe moje życie zawodowe związane jest z szeroko rozumianym obszarem kultury.
A pani Julito, niech pani łaskawie powie, czy mam mówić pani Izabelo, czy pani Julito?
Julito, to pierwsze.
Pani Julito, niech pani łaskawie powie, kto właściwie wpłynął na to, że pani próbowała odkrywać te elementy składowe przecież wielowiekowej kultury tego regionu.
To prawda, że Karkonosze fascynowały mnie najpierw swoją niebywałą przyrodą. Kiedy przyjeżdżałam tu jeszcze jako dziecko z Mazowsza, zauroczona byłam tym wyjątkowym krajobrazem. Takich widoków jak tutaj nie ma nigdzie, a będąc w różnych miejscach Jeleniej Góry, w ogóle zjeżdżając do tego miasta, no rozpościera się przed nami od zawsze widok tak przeuroczy, który może chwycić każdego za serce. Te walory kultury zaczęłam odkrywać dopiero w wieku późniejszym, kiedy bardziej interesowałam się turystyką. Wydawało mi się wówczas jeszcze, że ten ogromny potencjał, jaki tkwi tutaj w tym regionie, nie jest do końca rozpoznany i nie jest do końca wykorzystany. Ale były to też lata takiej fascynacji podróżami, wyprawami zagranicznymi. To zaraz po przełomie politycznym stało się możliwe. I przyznam, że powoli odkrywałam to, co w naszym regionie cenne, piękne, co mogłoby również sprawić, że do nas tak chętnie przyjeżdżaliby turyści z zewnątrz. Czym można by ich było zainteresować? Kiedy już pracując zawodowo od 2003 roku dane mi było kierować instytucją kultury, jaką był Dom Gerarda Hauptmana w Jagniątkowie, odkryłam niesamowitą kopalnię. To jest coś niebywałego. Mieszkańcy nawet sąsiednich domostw przylegających do tego muzeum, z którym absolutnie się z nim nie identyfikowali, nie do końca wiedząc w ogóle, kim był Gerhard Hauptmann. No kimś słynnym, niektórzy nawet wiedzieli, że laureatem Nagrody Nobla, ale nie rozpoznawali go i jakoś nie utożsamiali się z tą kulturą. Było to dla nich obce. I wówczas postawiłam sobie za cel, oczywiście no, moim zadaniem było kreowanie tego miejsca jako instytucji kultury, centrum takiego dialogu kultur, ale właśnie postawiłam sobie za cel jakby zaprzyjaźnienie się i tych kultur polskiej i niemieckiej, tych, które właściwie no, zdominowały tutaj charakter kulturowy naszego regionu. A to mogło dziać się właśnie też oddolnie, w takim małym Jagniątkowie, gdzie zapraszałam dawnych mieszkańców Jagniątkowa na spotkania z obecnymi mieszkańcami Jagniątkowa, gdzie organizowaliśmy wystawy poświęcone historii tej małej miejscowości, bo przecież dopiero od końca lat 90. jest to dzielnica Jeleniej Góry, gdzie organizowaliśmy seminaria, warsztaty dla dzieci zupełnie bezpłatnie, a nawet i koncerty, które przyciągały liczne rzesze jeleniogórzan, a tematycznie były związane z Karkonoszami. I myślę, że udało się stworzyć dobrą markę, A kiedy w jubileuszowym roku hauptmanowskim ogłosiliśmy międzynarodowy konkurs poetycki inspirowany Gerardem Hauptmannem, nie spodziewałam się, że wpłynie aż prawie 500 wierszy z Czech, z Niemiec, z Austrii, ale również i z Polski, z naszego regionu. Nie było żadnych ograniczeń wiekowych, ani takich, że trzeba było być również amatorzy, młodzież, dzieci, każdy mógł brać udział. Warunek był taki, że prace miały być tematycznie związane z Hauptmannem, natomiast to, co się stało i takie zainteresowanie tym konkursem przerosło absolutnie oczekiwania moje, jurorów tego konkursu. Wydana została piękna publikacja pokonkursowa, ale dlaczego o tym mówię, bo myślę, że to jest dowód na to, że ta praca miała sens, że te prawie 14 lat wytężonej pracy oczywiście całego zespołu, bo ja byłam tam dyrektorem, ale co może sam dyrektor, całego wspaniałego zespołu pracowników Muzeum Hauptmanna udało się stworzyć rzeczywiście taką platformę, takie miejsce, gdzie nie mówimy polskie, niemieckie, austriackie, czeskie, mówimy tutaj nasze, dolnośląskie.
Pewno próbowała pani godzić wodę z ogniem, bo jak pamiętamy, jeszcze do lat 80. w historiach tych ziem, ziem odzyskanych, ziem, na których zawsze byli Polacy, nigdy nie Niemcy, co było zakłamaniem przecież historii, był to temat tabu. Proszę uprzejmie powiedzieć o tych trudach, które musiała pani pewno przewalczyć, także w mentalności Polaków, którzy na te sąsiedztwo nasze patrzyli w dosyć katastroficzny sposób przez pryzmat ostatnich, a może wielowiekowych wydarzeń.
No to sąsiedztwo polsko-niemieckie nigdy nie było łatwe. I choć ja należę do pokolenia, które wojny nie przeżyło, to no, utarło się już w naszej świadomości i nie było łatwym, że tak powiem, zaprzyjaźnić. Ja mogę mówić tutaj, bo to jest najbardziej chyba wyrazisty przykład tej mojej długoletniej pracy właśnie w Jagniątkowie, jak próbowaliśmy zainteresować mieszkańców obecnością w muzeum poprzez konkursy dla dzieci, gdzie ich prace mogły zawisnąć i być eksponowane w domu noblisty, ale każde dziecko musiało złożyć przysięgę, że przyprowadzi tutaj rodziców, babcię, dziadka, na przykład w czasie świąt, kiedy muzeum będzie otwarte. I potem słyszę od mieszkańców Jagniątkowa, że wie pani, no tyle lat tu mieszkam, nie wpadłabym na ten pomysł, żeby tam przyjść, bo przecież to wszystko takie niemieckie, ale tam jest tak cudnie, no bo ten mały tam nas zaciągnął na siłę, bo obiecał potem, no, że nas przyprowadzi. Mówię, owszem, tak, organizujemy wspaniałe koncerty. Każdego lata odbywają się koncerty operowe, w ciągu roku też różnego rodzaju muzyka klasyczna, bardziej popularna, poezja śpiewana. Proszę przyjść, nie ma biletów. A przy okazji, przychodząc tam, mieszkańcy dowiadywali się o historii tego miejsca, o tym Gerardzie Hauptmannie, o tych rzeczach, które nie wszystkie były czarno-białe. O tej historii, o której nie uczono nas w szkołach, bo przecież uczyliśmy się też tej historii, która dotyczyła całej Polski. Uczyliśmy się o wojnach, powstaniach, o naszych władcach, ale tej historii naszej regionalnej no, nie mogliśmy do końca poznawać do przełomu politycznego. Był to temat taki niewygodny. I również teraz w tej mojej obecnej pracy od roku prawie mam przyjemność kierować największym muzeum regionalnym w naszym regionie, na Dolnym Śląsku, Muzeum Karkonoskim. Bardzo mocny akcent postawiłam na edukację regionalną i pierwsze spotkanie, jakie zorganizowałam zaraz po objęciu funkcji dyrektora, to było spotkanie właśnie z dyrektorami wszystkich szkół w Jeleniej Górze, po to, żeby zbudować sieć współpracy, po to, żeby zintensyfikować te działania, żeby młodzi jeleniogórzanie, żeby mieszkańcy naszego regionu mogli poznawać to bogactwo, to dziedzictwo i czuć się dumnymi jeleniogórzanami, dolnoślązakami.
Czy uważa pani, że pewna część dóbr kultury wypracowanych w tamtych latach, może niekoniecznie polskich, uległo przepadkowi, uległo zniszczeniu, uległo zapomnieniu? I ile procent, jeżeli można użyć takiego matematycznego porównania, udało się pani uratować?
Tutaj trudno mi w taki matematyczny sposób odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością no to tak się dzieje, że lata historii i zawirowania historyczne, polityczne powodują, że coś się traci. Natomiast ja myślę, że to, co się dzieje na przestrzeni ostatnich 30 lat, ta intensywna współpraca pomiędzy instytucjami kultury Polski i Niemiec, ma nie tyle na celu, tak myślę, bo ja to tak rozumiem, ratowanie tylko i wyłącznie tych wartości związanych z niemieckim dziedzictwem kulturowym, ale jakby łączenie ich z tym, co budujemy teraz tutaj. Ja na przykład dumnie podkreślam, że Muzeum Karkonoskie to ponad 100 lat tradycji, ponieważ kontynuujemy tradycje zapoczątkowane jeszcze przez Towarzystwo Karkonoskie, Riesengewirksverein. To, że to muzeum zmieniało swoją formułę, że w różny sposób było zorganizowane, to, że miało też różne nazwy na przestrzeni historii, to jest rzecz inna, ale mieści się w tej samej siedzibie. Od ponad 100 lat powiększamy zbiory. Większość tych zbiorów przecież związana jest z dziedzictwem niemieckim, no bo taka była historia naszego miasta. Ale tu chodzi o to, żeby łączyć, nie pojmować tego w kategoriach narodowościowych, tylko szerzej, jako nasze wspólne właśnie dziedzictwo kulturowe, które przez tą wielokulturowość, wielonarodowość jest niezwykle atrakcyjne i ciekawe.
Zaczęła Pani oczywiście od tych najmłodszych organizmów ludzkich, czyli od dzieci, od młodzieży, bo pewno najłatwiej wtedy pozbywać się uprzedzeń. Ale proszę powiedzieć, jak Pani rozmówcy, dorośli Niemcy, którzy przyjeżdżają nie tylko zza Odry, ale z całych zakątków Europy i świata, mówią o tym, co Polacy dzisiaj bez tego ironicznego pojęcia polnische Wirtschaft, jak my gospodarujemy na tym terenie, i czy jest to pozytywny obraz, czy raczej obraz zniszczonych elementów architektury, może i organizacji, może i krajobrazu?
Ta nostalgia, która na pewno pojawia się w wypowiedziach osób, które były wcześniej tutaj związane z naszym miastem, tych dawnych mieszkańców, ich potomków, którzy tutaj przyjeżdżają. Myślę, też często wynika z tego, że zawsze w taki sposób wyidealizowany wracamy do lat młodości, dzieciństwa. Ja myślę, że wyraźnie widać, jak zmienia się nasze otoczenie, jak wiele inwestycji w sensie również związanych z remontem, z konserwacją zabytków kultury jest prowadzona. Oczywiście, że no, nie uda się uratować wszystkiego i nie jest też tak, że wszystko jest idealnie, ale to, jak nasze miasto pięknieje i jak się zmienia, takie sygnały do nas docierają, a to, jak funkcjonują właśnie instytucje kultury w Polsce, szczególnie tutaj właśnie na Dolnym Śląsku, tu w Polsce Zachodniej, o tym takim trudnym, skomplikowanej historii. Ja spotykałam się w większości, no oczywiście to zawsze też bywa różnie, ale w większości spotykałam się z zachwytem, z pochwałami. No może też jestem tak pozytywnie nastrojona, bo nieskromnie pochwalę się, że no zostałam wyróżniona bardzo prestiżową nagrodą, właśnie przyznawaną osobom związanym ze Śląskiem lub które w znaczny sposób wywarły piętno na dziedzictwie kulturowym Śląska. Mówię tutaj o Nagrodzie Kulturalnej Śląska, polsko-niemieckiej nagrodzie, którą z dumą odebrałam przed paroma laty w Operze Wrocławskiej. Akurat było wręczenie wówczas, ale deklarowałam również tam ze sceny, że przyjmuję tę nagrodę nie tylko jako wyróżnienie, ale również jako wielkie wyzwanie do mojej pracy na przyszłość. I dlatego z takim zapałem, z taką radością nadal patrzę też w przyszłość. Wierzę w to, że kolejne pokolenia tutaj Dolnoślązaków już mają inne spojrzenie, że absolutnie doskonale rozumieją się ze swoimi kolegami z zachodniej granicy, że nie ma tych barier językowych, mogą swobodnie podróżować, wspólnie działać, wspólnie biorąć udział w różnego rodzaju akcjach, które instytucje kultury organizują, nawet tutaj u nas w naszym mieście. I to buduje też taki wspaniały przekaz, myślę, na przyszłość i daje nadzieję, że tak będzie się dalej działo. Ja mam obawy inne, nie tyle co do jakichś negatywnych ocen naszej pracy, bo uważam, że Muzeum Karkonoskie jest oczywiście cudowne, wspaniałe, ale wiele instytucji kultury i muzeów tutaj w naszym regionie to są wyjątkowe placówki i to, co się dzieje w ogóle na Dolnym Śląsku, to ogromne inwestycje, jeśli chodzi o kulturę i o ratowanie też tego materialnego dziedzictwa kulturowego w formie właśnie obiektów zabytkowych. To jest coś wyjątkowego na skalę Polski, ale ja mam obawy dotyczące w ogóle zainteresowania kulturą i jeśli chodzi o kolejne pokolenia. Mówię tutaj o takiej kulturze, która wymaga trochę wysiłku intelektualnego, wymaga tego, by sięgnąć po książkę, wymaga refleksji. I myślę, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i właśnie ta edukacja regionalna, którą sobie stawiam jako priorytet w mojej pracy zawodowej, to również edukacja kulturalna, aby rozbudzać te potrzeby, aby zachęcać do innych form spędzania czasu wolnego, aby poszerzać horyzonty.
Był to głos wyjątkowego specjalisty z zakresu kulturoznawstwa, ponieważ pani Julita, oprócz faktu, że skończyła wszystkie możliwe studia, kursy, doskonalenia wiedzy w tym zakresie, była również dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, stąd ma nieco szersze spojrzenie niż nie tylko z perspektywy naszego pięknego miasta. Wróćmy jeszcze do tego najbardziej wdzięcznego okresu, kiedy możemy kształtować poczucie tożsamości. To jest do dzieci i młodzieży, bo pewno już z tymi starszymi to sobie rady nie damy. Miasto realizuje w tej chwili piękny projekt, którego jesteśmy może i nawet pomysłodawcą. Dotyczy to projektu, który się nazywa Żyć, Mieszkać i Pracować w Jeleniej Górze. Może tak za 20, za 30 lat. Ja się specjalnie, pani Julito, tym nie powinienem interesować, ale bardzo mnie to frapuje, bo przecież to jest element wpływający na poprawę tej relacji demograficznej, która dzisiaj polega, że w Jeleniej Górze zostają za przeproszeniem starocie, a młodzież ucieka. Na ile ten dorobek kulturalny, który tutaj albo pozostawiono, albo my rozwijamy, albo też tworzymy, bo przecież mamy wielu twórców, może stanowić element zatrzymania tutaj naszych dzieci i wnuków?
Ja myślę, że zainteresowanie tym dorobkiem kulturalnym, jaki jest w naszym regionie, ze strony również innych młodych twórców z innych miast Polski, którzy chętnie tutaj przyjeżdżają, którzy się chętnie tutaj osiedlają. No może o trendzie to jeszcze za wcześnie mówić, ale z pewnością przełoży się również i na to, że nasze dzieci też chętniej będą tutaj właśnie powracały. Powstają przecież co i rusz nowe wydania książkowe. Teraz w najbliższą sobotę w schronisku na Szlenicy promocja wydania książki o schronisku, którego nie ma, kryminału, którego się właśnie rozgrywa w Karkonoszach. Autor, młody człowiek zauroczony Karkonoszami. Kolonia artystyczna, która przed 100 laty funkcjonowała w Szklarskiej Porębie, przecież ma też swoich następców. Jest stowarzyszenie Nowy Młyn, który niekoniecznie skupia tych twórców, którzy mieszkają sami w Szklarskiej Porębie, ale ich twórczość związana jest właśnie z otaczającymi nas górami i jest nimi inspirowana. Jak wiele jest klubów, stowarzyszeń literackich tutaj na naszym terenie. Ja myślę, że jest oczywiście dużo jeszcze w tym kierunku do zrobienia. Bardzo duży moim zdaniem potencjał tkwi w popularyzowaniu tych tradycji, na przykład związanych z historią szybownictwa w Jeleniej Górze. Mało kto wie, że tutaj właśnie była kolebka szybownictwa europejskiego. Oczywiście, że ukazały się publikacje książkowe na ten temat, ale myślę, że to jest jakiś element, który nas wyróżnia na mapie Polski i to nie tylko chodzi o specjalne warunki klimatyczne, które stwarzają warunki do uprawy tego rodzaju sportu, co oczywiście wielu amatorów i profesjonalistów przyciąga, ale to też bardzo bogata historia, która myślę, że mogłaby być wykorzystana, gdybyśmy bardziej mogli tę wiedzę upowszechniać w jakikolwiek sposób wśród osób młodych. To, co się dzieje w obszarze sportu, ta powstająca infrastruktura, baza dla tych młodych ludzi, to oczywiście też jest wspaniała zachęta, ale to nie wszystko. No, po tym sporcie też coś trzeba zrobić i jeżeli wiem, że mam muzea, są teatry, jest tutaj filharmonia oferująca tak bogaty program kulturalny, to jest to miejsce, z którego mogę być dumny, które rzeczywiście jest na tyle interesujące, że warto tutaj spędzić więcej czasu, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i nie można jeździć na rowerze.
Wielu pani rozmówców, wielu pani poprzedników w tej rozmowie o Jeleniogórzanach i Jeleniej Górze no z takim dyskomfortem powiada, że Jelenia Góra to miasto trochę daleko od szosy. Czy podziela pani ten pogląd?
Ja jestem zakochana w Jeleniej Górze i uwielbiam podróżować, ale kiedy tutaj powracam z którejkolwiek strony, zatrzymuję się na chwilę, zatrzymuję wzrok i podziwiam to miasto, czy od strony Wrocławia, czy z Gorzelca, kiedy się wjeżdża i ten wspaniały widok. I bardzo lubię tutaj wracać. Jasne, że te centra turystyczne Karpacz, Szklarska Poręba jakby powodują i to zainteresowanie ze strony turystów właśnie spędzaniem czasu wolnego tam powodują to, że Jelenia Góra przestała być może aż tak atrakcyjna dla turystów. Ale ja uważam, że właśnie te wszystkie formy turystyki kulturowej są w stanie spowodować, jakby stworzenie też odpowiedniej infrastruktury do tego, są w stanie spowodować, że część przynajmniej tych turystów, która spędza czas właśnie w Karpaczu Szklarskiej i w innych górskich miejscowościach, przyjedzie do Jeleniej Góry. Nie jesteśmy metropolią, przecież jest to miasto średniej wielkości, ale urocze, bardzo ciekawe, o ogromnym potencjale.
I ja, proszę panią, podpisuję się dwoma rękoma pod tym elementem ogromnej miłości do miejsca swego zamieszkania, bo ja mieszkam tu już od 46 roku życia, ale pozostańmy przy kwestiach kultury, w których pani się pewno najlepiej czuje. I proszę uprzejmie powiedzieć, na ile w ofercie turystycznej naszego regionu może dominować właśnie ten ogromny dorobek kulturalny, który nazywa się brzydko ofertą kulturalną regionu.
On może dominować wtedy, kiedy zostaną ku temu stworzone, myślę, jeszcze lepsze warunki niż są, ponieważ oferta kulturalna jest przedstawiana turystom w sposób może nie do końca jeszcze pełny. Ja sobie mogę wyobrazić, że każdy, kto przyjeżdża do hotelu, właśnie na przykład w takim Karpaczu, na szafce nocnej ma informator. Turystę nie interesuje to, czy jest to instytucja marszałkowska, miejska, prywatna, ale co, gdzie się dzieje we wszystkich instytucjach w całym regionie i co można akurat zrobić w piątek, w środę i w sobotę, bo na przykład mam wolne popołudnie. Oczywiście, że są turyści wysublimowani, są turyści świadomi, są turyści, którzy specjalnie podróżują po to, żeby właśnie skorzystać z oferty kulturalnej. Ale to nadal jeszcze, choć jest to coraz bardziej i bardzo dynamicznie rozwijająca się forma turystyki, mówię tutaj o turystyce kulturowej, to nadal jeszcze jest dużo do zrobienia w tym zakresie, jeśli chodzi właśnie o przyciągnięcie tych turystów z Karkonoszy do Jeleniej Góry. I myślę, że tylko dzięki współpracy pomiędzy gestorami turystyki, pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy instytucjami kultury możemy wypracować taką formułę, która będzie dla turysty atrakcyjna. Bez współpracy się nie da.
No to teraz nie będzie łatwo. Proszę panią, czy kultura regionalna ma wystarczającą ilość pieniędzy? Nigdy tak się jeszcze nie zdarzyło. Na to, aby rozwijać się w sposób, który w pani wizji właściwie wypełniałby to, czego będą oczekiwały pokolenia.
Pieniędzy nigdy dość. Budżet mamy wystarczający, ale tak jak mówię, pieniędzy nigdy dość. Jest wiele właśnie we współpracy i w budowaniu takich sieci współpracy, ponieważ bardzo dużo można zrobić właśnie bez pieniędzy i wcale nie trzeba angażować środków finansowych po to, żeby tę współpracę skutecznie prowadzić. Ja stawiam na współpracę przez niecały rok. Podpisaliśmy już bardzo dużo umów ze szkołami, z innymi atrakcjami turystycznymi. Nie wiem, chociażby z Hutą Julia, gdzie turyści, którzy tam licznie odwiedzają tę atrakcję turystyczną, mają już informacje, są tam banery, fototapety, są różnego rodzaju formy zachęty w formie ulg i informacja: chcesz wiedzieć więcej o szkle, odwiedź Muzeum Karkonoskie, Strzałka, gdzie można dojechać. Wspólnie też przygotowujemy merytorycznie warsztaty i współpracujemy również w innych obszarach, ale to był taki najbardziej trywialny, prosty przykład, który podałam, który naprawdę nic nie kosztuje, ponieważ my również w formie takiej filmowej prezentujemy również działalność Huty Julia, także to jest odwzajemnione. Nasza współpraca ze szkołami podstawowymi, średnimi, przedszkolami, z Karkonoskie, Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych, z Jeleniogórską Filią Uniwersytetu Ekonomicznego. To nie kosztuje nic, jeśli chodzi o pieniądze, natomiast to kosztuje zaangażowanie, to kosztuje pracę, ale jest w naszym mieście bardzo wielu takich pasjonatów. Ja z wielkim na przykład podziwem patrzę zawsze i oceniam, już długoletnią, można tak powiedzieć, pracę pani Kasi Pitery i cały program znany w większości jeleniogórzanom Moja Mała Ojczyzna, gdzie uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Jeleniej Górze, szkół średnich, chcący brać udział w tym projekcie, angażowali się w działania kulturalne prowadzone we wszystkich instytucjach kultury w naszym mieście. Poznawali historię naszego miasta, naszego regionu, brali udział w różnego rodzaju konkursach. No i to przynosi wymierne efekty. Ja myślę, że przez te ponad 10 lat mamy patriotów lokalnych z prawdziwego zdarzenia.
Jeden z nich siedzi naprzeciwko pani, ale wróćmy do pani najmłodszego dziecka. Pełni pani funkcję, albo jest pani dyrektorem Karkonoskiego Muzeum Regionalnego w Jeleniej Górze, o ogromnych tradycjach, ponad stuletni, rzeczywiście od Starego Towarzystwa Karkonoskiego, który ten budynek wybudował, podobnie jak szereg inwestycji górskich. Proszę uprzejmie powiedzieć, co jest takim sakrum tego muzeum, co jest takim magnesem, który przyciągać może dosyć wybredny, jeżeli chodzi o muzea, turystów właściwie interesujących się kwestią może i krajobrazu bardziej, może i zabytków, a niekoniecznie tej kultury materialnej.
Muzeum Karkonoskie od samego początku swego istnienia było kojarzone z bogatą kolekcją szkła. Ona była jakby priorytetem i stanowiła trzon kolekcji regionalnej jeszcze za czasów Riesengebirgsverein. Obecnie możemy poszczycić się największą kolekcją szkła artystycznego w Polsce, jedną z największych w Europie. Dzięki realizacji projektu transgranicznego polsko-czeskiego Szlak Szkła na polsko-czeskim pograniczu przy budynku muzeum została zbudowana w pełni funkcjonalna huta, tak zwane laboratorium szkła, gdzie prowadzone są pokazy wytopu i formowania szkła, do których również zachęcamy turystów. To oczywiście ta marka rozpoznawalna, ale to nie wszystko. Muzeum Karkonoskie to bardzo bogate zbiory historyczne, zbiory sztuki związanej z naszym regionem, zbiory etnograficzne. Już niebawem, jesienią, zaprosić mogę Państwa na wyjątkową wystawę związaną na przykład z historią piernikarstwa tutaj na naszym terenie. Mało kto wie, że Pierniki to wcale nie Toruń, tylko właśnie nasz region. I to stąd mistrzowie jeździli do Torunia kształcić i szkolić przyszłych mistrzów piernikarstwa. Zaprezentujemy bogate formy mistrzów snycerskich, którzy wykonywali tutaj w Jeleniej Górze, mieli również swoje warsztaty. To wszystko z naszych zbiorów, ale również ze zbiorów innych muzeów w ramach współpracy, z którymi ta wystawa powstaje. Staramy się w formie wystaw, w formie publikacji prezentować właśnie historię naszą, naszego miasta, naszego regionu. Tego roku prezentowaliśmy wystawę poświęconą okresowi średniowiecza w Jeleniej Górze, początkom powstawania naszego miasta. Już niebawem, w końcu roku, ukaże się obszerna publikacja popularno-naukowa poświęcona właśnie okresowi średniowiecza. Wystawa się skończyła, wystawy czasowe mają to do siebie, że po jakimś czasie są zmieniane. Natomiast będzie można u nas w muzeum nabyć książkę przygotowaną przez naszych pracowników merytorycznych. Muzeum Karkonoskie to nie tylko ta siedziba główna, o której teraz opowiadam, to również Muzeum Historii i Militariów, tak zwany skansen uzbrojenia Wojska Polskiego na ulicy Sudeckiej. To także Zamek Bolków w Bolkowie, ale również Dom Karla i Gerarda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, który przez lata, przed ponad 100 laty, był takim sercem, centrum życia całej kolonii artystycznej, Karkonoskiej Kolonii Artystycznej w Szklarskiej Porębie. W tej chwili prezentuje największą na świecie wystawę słynnego Wlastimila Hoffmana, bowiem na okres remontu słynnej Wlastimilówki, nie tylko dzieła Wlastimila Hoffmana, które pochodzą z naszych zbiorów, ale również właśnie pamiątki związane z twórcą prezentowane są w tym oddziale naszego muzeum.
Pani dyrektor, proszę uprzejmie powiedzieć, co jest taką wisienką na torcie muzeum, które pani chroni może w żelaznej, pancernej szafie, którą można oglądać raz tylko w roku?
Och, takich wisienek mamy bardzo dużo. Muzeum posiada niezwykle bogate zbiory i nie jesteśmy w stanie ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawienniczą zaprezentować wszystkiego. Stąd te zmieniające się wystawy czasowe, które ukierunkowane tematycznie prezentują to, co najcenniejsze, to, co byśmy chcieli pokazać, na co chcielibyśmy też zwrócić uwagę. Z inicjatywy Muzeum Karkonoskiego w ubiegłym roku, w roku związanym z 100. rocznicą śmierci Karla Hauptmana, w naszym oddziale, jakim jest Dom Karla i Gerarda Hauptmanów w Szklarskiej Porębie, uruchomiliśmy specjalną akcję spacerów historycznych na dawny cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie, gdzie pochowani są czołowi przedstawiciele świata kultury Karkonoszy sprzed ponad 100 lat, gdzie również pochowany jest Karl Hauptmann. Również z inicjatywy muzeum uruchomiona została zbiórka społeczna i w wyniku zebranych środków udało się zamontować nową płytę nagrobną w miejscu pochówku Karla Hauptmana. Liczymy, że jest to pierwszy krok i taki niosący dużo nadziei na przyszłość akcent w kierunku dalszej rewitalizacji tej nekropolii. A tego roku przygotowywana jest publikacja poświęcona historii tego miejsca i osobom tam pochowanym, które przecież wywarły wyjątkowe piętno na tym właśnie krajobrazie kulturowym naszego regionu. Ta akcja ze strony Polaków z polskiej Szklarskiej Poręby, z polskiej Jeleniej Góry w Niemczech spotkała się z ogromnym aplauzem, zainteresowaniem i podziwem, co znalazło również wyraz w licznych audycjach telewizyjnych, radiowych i w czasopismach.
Ocalić od zapomnienia zarówno tamte czasy, jak i te, które będą nasze dzieci, nasze wnuki wspominały za 10, 20, 30 czy 50 lat. To jest właśnie dziedzictwo regionalne, niekoniecznie nacjonalistycznie na to patrząc. I cieszę się, że nasz miły gość, pani Izabela Julita Zaprucka, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jeleniej Górze, mówiła o tym z taką swadą i z taką ogromną miłością do naszego miasta. Pani Julito, każdy z gości naszego programu wybiera sobie jedną melodię, utwór sceniczny, utwór literacki, który będziemy pani dedykowali. Czy może pani łaskawie czegoś od nas oczekiwać?
Jestem zaskoczona.
Na tym rzecz polega.
What a wonderful life.
Proszę panią, jak pani sobie życzy, dziękuję bardzo, a przypominam, że gościem naszym była pani Julita Zaprucka, jeleniogórzanka od lat 80. Kobieta spełniona, twierdząca, że wystarczy jej pieniędzy na prowadzenie tego pięknego, historycznego miejsca, jakim jest Muzeum Regionalne. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do muzeum.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?